Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnym odcinku Wykładu z Chełma. Dzisiejsza transmisja jest bez pieśni na początek, zatem rozpoczynamy od razu od wykładu jako takiego. Zgodnie z zapowiedzią będzie to wykład ostatniej serii Narodziny i rozwój Antychrysta. Dzisiaj mamy część szóstą. Do tej pory omówiliśmy objawienia 12 rozdziału, ponieważ na tym właśnie fragmencie się opieramy. Pierwszych 14 wersetów, w których tak pokrótce dowiedzieliśmy się o tym, jak to na początku wieku Ewangelii na niebie pojawił się Kościół Chrystusowy. Na tym samym niebie znajdował się także smok, Rzym Bogański, który swoim tytułem Pontifex Maximus aspirował również do roli Kościoła religijnego, do władzy duchowej. Później kobieta, Kościół pierwotny, porodziła małego chłopczyka, którym, jak mówiliśmy, był system papieski, który bardzo szybko awansował, tak szybko, że został słowami tego objawienia porwany aż do Boga i do jego tronu. Oczywiście nie do tego Boga prawdziwego, tylko do Boga i do tronu tego świata, szatana, wyniesiony jako główna władza na duchowym niebie. Rozpoczął się krótkotrwający konflikt między władzą duchową w postaci papieństwa, a władzą duchową na niebie, jaką jeszcze Rzym Pogański sprawował. Efekt tej władzy był taki, że Rzym Pogański stracił swoje znaczenie jako władza duchowa, władza religijna, spadł z tego nieba i zajął się tylko i wyłącznie jako władza duchowa, jako władza zajął się tylko i wyłącznie sferą cywilną, świecką. W tym czasie jednocześnie ten smok już nie był władzą świecką Rzymu Pogańskiego, ale stał się w międzyczasie władzą świecką Rzymu chrześcijańskiego, która była na usługach papieństwa i wykonywała przez długie, długie wieki jego wolę, prześladujących dzieci Boże. Dlatego też werset 13 mówi, że gdy ten smok już w władzę pogańskiego, nie pogańskiego Rzymu, tylko w władzę chrześcijańskiego Rzymu, skierował swoją wrogą uwagę na niewiastę i ją prześladował. Niewiasta, jak mówi werset 14, ostatni, który ostatnio omawialiśmy, musiała ona uciekać. Bóg dał jej dwa skrzydła orła, nowy i stary testament, w oparciu o których ona udała się nas w stan izolacji, pustyni, i na tym stanie przez 1260 dni, albo 42 miesiące, albo 3,5 roku, bo to są jedne i te same okresy, wszystkie oznaczają 1260 lat izolacji, ucieczki, ochrony, chronienia się przez prawdziwy Kościół Chrystusowy przed władzą papieństwa. I dzisiaj rozpoczynamy od wersetu 15. Mam nadzieję, że zakończymy te trzy wersety, które jeszcze należą do objawienia 12, i będziemy mogli całą serię mieć za zakończoną. Czytamy zatem werset 15. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Było to pod koniec tego 1260 dni, czyli już 4 lat, czyli już po okresie reformacji. Szatan, tutaj jak powiedziemy, wypuścił wąż z paszczy, jak wiemy z wersetu 9, 4 różne nazwy są używane w odniesieniu do szatana. Tam werset 9, gdy go omawialiśmy, wyjaśniliśmy, co każda z nas oznacza, na jaki aspekt działalności szatana ona pokazuje. Więc zgodnie z wersetem 15, wąż, czyli szatan, w ramach swojej szatańskiej mądrości, przeciwnej mądrości Boga, wypuścił strumień wody za kobietą, za prawdziwym Kościołem Chrystusowym, żeby ten strumień wody ją pochłonął, w jakiś sposób zniszczył. Co było tym strumieniem wody? Były to ostre i niezwykłe, bardzo postępowe, jak na tamte czasy, wody prawdy, idee, które pojawiły się w czasach rewolucji francuskiej. Ta rewolucja francuska jest także wspomniana w pierwszej królewskiej 1844. Zajrzymy tam na chwilę, bo ona odgrywa w boskim planie bardzo ważną rolę. Rewolucja francuska dużą ulgę przyniosła Kościołowi prawdziwemu z tego powodu, że zmieniła układ sił w Europie, odsunęła świecką władzę, świecką dominację papieństwa, można odsunęła, zmiotła, zniszczyła ją, przez to Kościół prawdziwy, Chrystusowy, miał dużo, dużo lżej. 18 rozdział pierwszej królewskiej, a werset 44 mówi, jak to trwała susza w Izraelu. Znowu ta susza była 3,5-letnia, 1260 dni lat, tyle samo lat, braku prawdy z powodu tępienia prawdy, tłumienia prawdy przez papiestwo. I gdy się ta susza zbliżała już do końca, sługa Eliasza za siódmym razem rzekł: oto mała, maleńka chmura jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęga i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Było to tuż przed wielką ulewą Biblii, które odpocząwszy od roku 1804 zaczęły być wydawane przez towarzystwa biblijne, ale tutaj jesteśmy jeszcze tuż przed tą ulewą. Maleńka chmurka jako dłoń ludzka. Ta maleńka chmurka jako dłoń ludzka to nic innego jak właśnie prawdy głoszone, nauki prawdy, idee postępowej, najczęściej w dużym stopniu prawdziwe, głoszone przez rewolucję francuską. Ona pojawiła się, ta rewolucja miała miejsce pod koniec tej suszy, pod koniec tego 1260 lat. Była ona jak dłoń ludzka, też bardzo ładne określenie, oznacza to, że były to ludzkie wysiłki człowieka, bo to nie był ruch prowadzony przez nowe stworzenia, nie był to ruch prowadzony bezpośrednio przez lud Boży. Był to ruch tego świata, ludzi tego świata, którzy zrozumieli pewne idee sprawiedliwości i prawdy i chcieli je rozpowszechnić. A więc był taki niewielki wysiłek człowieka, który pojawił się po wiekach dominacji papiestwa i był głoszony przez różnych ludzi, którzy się zaangażowali wtedy, w tej okresie rewolucji francuskiej, na temat wolności właśnie, równości i braterstwa. Były to idee, które sprzyjały ludowi Bożemu i były dla niego korzystne, że ktoś taki głosił takie właśnie rzeczy. Wolność, równość, braterstwo wszystkich ludzi. Biblia Warszawska, tą, którą przed chwilą czytałem, mówi, że wąż za niewiastą wypuścił strumień wody. Biblia Warszawska jest raczej prawie że jedyna, która greckie słowo potamon tłumaczy jako strumień, bo tak naprawdę chodziło o rzekę. Potamon to raczej rzeka bardziej niż strumień, więc strumień jest zwykle mniejszą ilością wody niż rzeka, więc lepiej rzeka. Król Jakub nawet oddaje tutaj w tym miejscu to greckie potamon jako powódź, angielski flood. Ale Biblia Warszawska wybrała strumień, ale lepiej będzie, jak będziemy trzymali się rzeka, terminu rzeka. A więc wąż, szatan w swojej szatańskiej mądrości, wypuszcza bardzo postępowe idee wolności, równości, braterstwa wszystkich ludzi, w nadziei, że te idee wypuszczone w okresie rewolucji francuskiej tak naprawdę zniszczą niewiastę, doprowadzą do jej zatopienia, do jej końca. Uznaje w swojej chytrości wężowskiej, w podstępie wężowskiej, że jak się zamieni w anioła światłości i dla odmiany będzie propagował, głosił ideę prawdy i sprawiedliwości, zamiast ulubionych przez siebie kłamstwa, ucisku i wyzysku, to uzyska pożądany przez siebie efekt. Dlaczego? Usądził, że tak postępowe idee, tak postępowe nauki zadziałają jak środek wymiotny, czyli skłonią ludzi, którzy miłują pokój za wszelką cenę, do odrzucenia wszystkiego, co ten pokój może zakłócić, może zburzyć. Nakłoni ludzi i państwo do jeszcze ściślejszej współpracy i unii z papiestwem, do zastosowania surowych środków, które mogłyby zablokować Kościół, prawdziwy Kościół, protestujący Kościół, bo to był efekt reformacji, protestujący Kościół i zniweczą dorobek reformacyjny. A reformacja, która miała miejsce nieco wcześniej, wprowadziła cztery główne zasady, których Kościół katolicki, papiestwo bardzo, bardzo nie lubiło. Były to przeciwne jego naturze. Pierwsza zasada podstawowa reformacji to: Biblia ma być jedynym źródłem wiary i praktyki. Źródłem i regułą wiary i praktyki. Czyli tradycja odchodzi na bok. Bardzo niekorzystne dla Kościoła katolickiego tradycja Biblia. Jezus ma być jedyną głową Kościoła. Bardzo niekorzystna nauka dla Kościoła katolickiego, bo tam przecież papież ma być jako przedstawiciel tutaj na ziemi grać pierwsze skrzypce, a tutaj Jezus jedyną głową Kościoła. Skoro jedyną Jezus, no to nie ma miejsca dla żadnych innych, nawet które by go miały ewentualnie na ziemi reprezentować. Trzeci dorobek reformacji to usprawiedliwienie tylko przez wiarę. A więc nie już żadnych odpustów, które można sobie kupić i za które można uzyskać bezkarność. No i czwarty punkt, jako główny dorobek reformacji, tylko poświęceni wierzący stanowią tak zwane kapłaństwo, czyli poświęcony lud Boży, prawdziwy lud Boży, a nie wszyscy ci, którzy masowo przychodzą do kościoła, a którzy mają Boga jedynie na ustach. Szatan, który jest zwolennikiem błędu, niesprawiedliwości, ignorancji, przesądów, niewoli, ubóstwa mas, bogactwa elit, elit potrafi się opowiedzieć po stronie postępu, prawdy i sprawiedliwości, tak jak w rewolucji francuskiej to zrobił, tylko wtedy, jeśli jest to dla niego jedyny sposób osiągnięcia jakiegoś nadrzędnego, niecnego celu. A że on nie ma innych celów niż niecne, no to jest dla tego niecnego celu gotowy bardzo dużo poświęcić. Nawet użyć metod, które są mu obce i których w przeciwnym wypadku nigdy by nie użył. W 2 Koryntów 11 rozdziale możemy przeczytać od wersetu 13 do 15, jak on to potrafi się, że tak powiem, zmieniać. Tak? 2 Koryntów 11 od 13. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. To były słowa o niektórych braciach z okresu Kościoła Apostolskiego. Tak się. Nic dziwnego, kontynuuje apostoł, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Także szatan i jego narzędzia w jego duchu potrafią tak się często przestawić, że mogą się jawić i być traktowani, postrzegani jako słudzy światłości. Tak samo działają upadli ludzie w królestwie, którego póki co Bogiem jest szatan. Działają tak jako jednostki, jako rodziny, partie polityczne, firmy, państwa. Priorytetem są dla nich ich samolubne korzyści. To jest główny priorytet dla nich. Ich samolubne korzyści. Nie zasady prawdy i sprawiedliwości, które biorą pod uwagę tylko wtedy, gdy mają z tego jakąś korzyść. Na przykład, żeby kogoś zniszczyć. Jeżeli chcą kogoś zniszczyć, szukają w życiorysie tej osoby jakichś prawdziwych elementów, jakichś prawdziwych rzeczy, które mogliby wykorzystać przeciwko tej osobie. Jeżeli nie potrafią takich znaleźć, bo ich nie ma, albo po prostu oni nie są w stanie ich wyciągnąć na światło dzienne, to wymyślają jakieś rzeczy przeciwko danej osobie. Czyli nieważne, prawda, półprawda, całkowita nieprawda, ważne, żeby czymś kogoś zniszczyć, bo sprawiedliwość i prawda nie mają dla nich żadnej wartości. Chyba, że mogą coś prawdziwego znaleźć w czyimś życiorysie, co mogą z korzyścią wykorzystać przeciwko danej osobie, to też chętnie oczywiście z tego korzystają. Wtedy zgodnie z prawdą i sprawiedliwością wyciągają to na światło dzienne i rozpowiadają tak, żeby doprowadzić do zniszczenia danej jednostki. I drugim obliczem takiej postawy jest obłudne niedostrzeganie naruszeń prawa, prawdy, sprawiedliwości przez tych, którzy należą do ich grupy. Do jej grupy religijnej, politycznej, społecznej, zawodowej, rodzinnej. Mistrzami oczywiście takiej hipokryzji są kler i politycy. To widzimy każdego dnia na ekranach telewizorów i w internecie. Wielu arystokratów, wtedy gdy rewolucja francuska wybuchła, zbiegło z Francji, udało się na inne dwory i tam siało strach przed rewolucją, potęgując, i to nawet częściowo, często niebezpodstawne obawy innych władców, że ich poddani mogą pójść za przykładem francuskim. Wykazywali, że jeżeli zabobony Rzymu ustąpią, a wolność otrzyma zielone światło, będzie to koniec prawa i dotychczasowego początku. Gdy Ludwik XVI został stracony we Francji, przeciwko Francji powstały aż dwie koalicje większości państw europejskich, które chciały zdławić efekty rewolucji francuskiej, a jedynym wyjątkiem na mapie tej wrogości wobec idei rewolucji francuskiej są Stany Zjednoczone. Właśnie Stany Zjednoczone. Tu mały cytat na temat tego, co miało miejsce gdzie to było? W Bostonie. Cytuję. Z najbardziej przychylną reakcją rewolucja francuska spotkała się w Ameryce. Rewolucja amerykańska 1776 roku była jednym ze źródeł inspiracji dla Francuzów. Jeszcze w grudniu 1792, gdy Europa szykowała się do wojny przeciwko młodej Republice Francuskiej, obywatele Bostonu zorganizowali przemarsz przez miasto, niosąc 1600 bochenków chleba, dwie wielkie beczki rumu i pieczonego wołu oraz transparent z napisem „Pokój dla równości i wolności”. Tak się oni utożsamiali. Ale to też był jedyny wyjątek Ameryka, bo Ameryka, wiadomo, stała się krajem, gdzie Bóg zaczął przygotowywać warunki na drugi powrót Jezusa i rozpoczęcie, może nie tyle na powrót, bo Jezus nie wrócił do Ameryki, tylko przygotowywał warunki, żeby prawda na temat drugiego powrotu naszego Pana odpowiednie warunki do wychodzenia na cały świat. Musiał powstać wcześniej odpowiednio taki kraj o takim dużym stopniu wolności, także religijnej, bo w Europie trudno było to było zrealizować. Papiestwo takich ludzi jak brat Russell niszczyło od samego początku i prawdopodobnie byłoby trudno ujść mu z życiem, gdyby mieszkał w Europie. 16 werset. Ciąg dalszy tego, co się stało z tą wodą wypuszczoną przez smoka. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą. Otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. Czyli społeczeństwo ludzkie wchłonęło wody prawdy, przyjmując te tak bardzo postępowe, jak na owe czasy, idee, które były podane w bardzo, bardzo krótkim czasie. Co tym bardziej, oczywiście, także jeszcze podkreśla niezwykłość tego wydarzenia. W bardzo krótkim czasie podano bardzo wiele postępowych idei. Pomimo późniejszego upadku rewolucji i Napoleona jako cesarza, to tak gdzieś po roku 1804, prawda, się można mówić o końcu rewolucji, na koniec Napoleona 1815, i pomimo prób powrotu do stanu poprzedniego, sprzed rewolucji, społeczeństwa, mówię społeczeństwo w liczbie mnogiej, bo nie tylko to francuskie, były tak nasycone wodami prawdy po rewolucji francuskiej, że już nie dały się skuć takimi ciężkimi kajdanami jak poprzednio. Cytat. Rewolucja francuska to jedna z najważniejszych wydarzeń w dziejach. Na tyle ważne, aby stała się cezurą. Cezura to taki moment przełomowy, który rozdziela dwie niepodobne do siebie epoki. Aby stała się cezurą rozdzielającą dwie epoki. Główne idee, jakie ze sobą niosła, czyli wolność, równość, braterstwo, już na zawsze wpisały się w świadomość społeczną. W efekcie powstają podstawy nowoczesnego państwa, opartego na prawie, gdzie wszyscy obywatele zostają zrównani względem przyjętego prawa. Rewolucja francuska stała się wzorem dla wielu ruchów rewolucyjnych w Europie i Ameryce Łacińskiej w końcu XVIII i XIX wieku. Do demokratycznych haseł rewolucji francuskiej nawiązywało także powstanie kościuszowskie z roku 1794. Przemarsz armii francuskiej przez Europę przyspieszył burzenie porządku feudalnego i zapoczątkował proces powstawania nowoczesnych państw społeczeństw. Hasło wolność, równość, braterstwo legło u podstaw wielu doktryn społeczno-politycznych. Koniec cytatu. Poza znanymi wszystkim hasłami wolności, równości i braterstwa, społeczeństwo ziemi, czyli właśnie ta ziemia przyszła niewieście z pomocą, bo otworzyła swoje gardło i wchłonęła tam wodę, społeczeństwo ziemi zawdzięczają rewolucji francuskiej wiele innych jeszcze rzeczy. Nie tylko kwestia wolność, równość, braterstwo. Prawo własności to efekt po rewolucji francuskiej, sprzeciw wobec cywilnego i kościelnego ucisku, suwerenność ludu, tolerancja religijna, swoboda głoszenia słowa, wolność prasy, odpowiedzialność władzy przed narodem, zniesienie dziesięciny, rozdzielenie kościoła od państwa. To są efekty rewolucji francuskiej dla społeczności, dla ziemi, społeczeństwa ludzkiego, które otworzyło swoje gardło i wypiło tą wodę wypuszczoną tak nieopatrznie, z pewnością potem szatan sobie pewnie pomyślał, tak nieopatrznie, tak lekkomyślnie, nic nie zyskał, a pchnął do przodu postęp w społeczeństwie. W czasie powodzi wód rewolucji, która wybuchła we francuskiej części Europy, tak, a ta francuska część Europy to jeden z rogów smoka z objawienia 12, o którym mówiliśmy na początku, i jeden z palców posągu z Daniela drugiego rozdziału. W czasie powodzi tych wód rewolucji francuskiej dobiegły końca 1260 lat papieskiej władzy i prześladowania prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Jest to wielkie wydarzenie historyczne, które miało miejsce tylko i wyłącznie dlatego, że szatan w swojej mądrości jako węża, tej szatańskiej mądrości, chciał w ten właśnie sposób zniszczyć prawdziwy Kościół Chrystusowy, który przez reformację protestował przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i klerykalizmowi oraz jego błędom w doktrynie i praktyce. Rewolucja francuska to nie był efekt ewolucyjnego, stopniowego wzrostu świadomości społeczeństwa, na przykład francuskiego w tym przypadku, lecz wydarzenie, które jest pod każdym względem bez precedensu. To nie jest ewolucyjny, stopniowy rozwój myśli społecznej, politycznej, religijnej, jakkolwiek by tego nie nazwali. To nie jest ewolucyjne dochodzenie do tego poziomu i w końcu bum, wybuchła rewolucja francuska. To było nagłe, niezwykłe, tak jak podaje werset 15. Wąż wyrzucił ogromną ilość wody. jak rzeka, jak powódź, jak Biblia nawet króla Jakuba tłumaczy. Gdyby nie działalność prawdziwego kościoła w reformacji i gdyby nie skutki reformacji, rewolucja francuska nigdy nie miałaby miejsca. Gdyż, jak mówi werset 15, szatan wypuścił ideę rewolucji francuskiej tylko i wyłącznie po to, żeby zniszczyć kobietę. Prawdziwy Kościół Chrystusowy protestujący przeciwko papiestwu i jego stylowi funkcjonowania. Gdyby nie Kościół Chrystusowy, gdyby nie ta niewiasta, wąż żadnej wody by nie wypuszczał. Nie byłoby idei rewolucji francuskiej, a w związku z tym dzisiaj sytuacja na świecie byłaby z pewnością gorsza niż jest, bo to był ogromny skok do przodu. W 1795 roku Napoleon, który wtedy, w tymże roku jeszcze był tylko generałem armii francuskiej, wkroczył do Italii, do Włoch, zajął Rzym i ogłosił Republikę Rzymską. Tak, rok 1798. To też ważne dla Włoch. Papież Pius VI wtedy był na tronie papieskim. Zaprotestował oczywiście przeciwko temu. W odwecie dostał nakaz opuszczenia Rzymu, a ponieważ tego nie uczynił, to wywieziono go jako więźnia. Włożono go z miejsca na miejsce, aż w końcu wylądował we Francji w Walencji, gdzie zmarł 29 sierpnia 1799. Papież w Francji zmarł. Pogrzeb tego papieża odbył się na miejscowym lokalnym cmentarzu dopiero pół roku później. W asyście wojska, tak, i bez księdza. Taki miał pogrzeb. A zgodę na przewiezienie z Włoch Piusa VI do Rzymu wydano dopiero półtora roku później. Tak zakończył aresztowany, wywieziony z Rzymu w 1799 roku papież, symbolicznie kończąc swoje wpływy na politykę tego świata, na politykę krajów europejskich. Wywiózł go Napoleon, zmarł na odludziu, pochowany pół roku dopiero po śmierci, przez wojsko, bez księdza, a dopiero półtora roku później jego ciało wróciło do Rzymu. Papiestwo zostało niesamowicie upokorzone, ośmieszone przed całym światem. Samo to się upokarzało, bo gdy rewolucja francuska była w toku, to co papiestwo robiło? Cieszyło się i biło brawa tym ideom, a nie rzucało klątwy na tych ludzi z Francji przeciwko ich ideom wolności, równości i braterstwa. Nie szczędziło im. A tak upokarzone przez Napoleona, później, kiedy już nawet ta rewolucja francuska się skończyła i zdawało się, że sytuacja wróci do normy, zdawało się, że wróci, bo jak mówiłem, wcale nie wróciła, to papiestwo nie zostało nawet zaproszone do tak zwanego Świętego Przymierza, jakie w 1815 roku powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus, żeby przywrócić i utrzymać w Europie ład przedrewolucyjny. I żeby wzajemnie się wspomagać przeciwko ruchom, żeby się wzajemnie wspomagać przeciwko ruchom reformatorskim, jakie zagrażały. W czasie wcześniej papież z pewnością byłby koronowaną głową takiego zebrania, takiego świętego przymierza, w którym on na pewno grałby pierwsze skrzypce. Ale pomimo tego, że powstało to święte przymierze z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus, żeby przywrócić przedrewolucyjny porządek rzeczy, to nie udało się tego już nigdy więcej dokonać. Stan sprzed rewolucji francuskiej nie wrócił. I znowu cytat. Główne idee, jakie ze sobą niosła, czyli wolność, równość, braterstwo, już na zawsze wpisały się w świadomość społeczną, czyli ziemię. Wolność i Biblia zaczęły odtąd prowadzić ludzi do coraz większej prawdy i światła, przygotowując warunki na drugi adwent, na prawdy drugiego adwentu, na żniwo wieku Ewangelii, na początek ucisku, którego celem ma być zniszczenie obecnego złego świata w jego symbolicznych niebiosach i ziemi. Trzeba też powiedzieć, że rewolucja francuska miała też negatywne aspekty, nawet można powiedzieć szaleństwa. Ścinanie na przykład tysięcy głów na gilotynie. W latach 1789-94, czyli zaledwie w ciągu 5 lat, ścięto 40 tysięcy ludzi. Kolejne szaleństwo rewolucji to, jak masy zwróciły się przeciwko swoim własnym przywódcom, którzy stanęli na czele i ścięło ich. 5 lat po rozpoczęciu rewolucji. Danton, Robespierre, ścięci. Inne szaleństwo to próba wprowadzenia kultu rozumu w postaci posągu uznawanego za istotę najwyższą. Takiego sobie Boga wymyślili. Wokół którego gromadził się lud w czasie tego święta. No i tak, takiego bożka sobie zrobili. Na ołtarzach kościołów tańczyły półnagie kobiety, żeby tym bardziej zohydzić to, co przez wieki było im narzucane. Przynajmniej częściowo można to tłumaczyć uciskiem ze strony klerów, królów i arystokracji wobec ludzi. Bo przez wiele, wiele stuleci ci ludzie żyli uciskani przez kler, królów i arystokrację. A prawda jest taka, że im większy jest ucisk, im większe uciśnienie, im większe ciśnienie ktoś stworzy tym swoim uciskiem, tym następuje większa siła odrzutu, kiedy już do tego odrzutu dojdzie. No tak jakbyśmy, prawda, coś podgrzewali w jakimś garnku i ta pokrywka chciałaby się podnosić, ale byśmy ją tak trzymali, ale cały czas byśmy nadal podgrzewali. No to efekt byłby taki. W końcu byśmy nie utrzymali tej pokrywki. I ona by wtedy wyleciała z tego garnka w kierunku sufitu ze znacznie większą siłą, niż zrobiłaby wtedy na początku, gdybyśmy jej w ogóle nie utrzymywali, nie przytrzymywali. Ten ruch mas ludzkich, dlatego mówiliśmy mała chmurka jak dłoń człowiecza. To był tylko efekt działania człowieka, to nie był efekt działania ludu Bożego. Także wszystkie szaleństwa rewolucji francuskiej nie idą wcale na konto Boga. To nie był lud Boży, to byli ludzie, którym szatan pomógł zrozumieć za wcześnie i zbyt szybko pewne idee wolności, braterstwa, równości i oni po prostu rzucili się na to, że tak powiem, w amoku i korzystając z tego, no, w wielu, wielu przypadkach przesadzali. Ale to nie był ruch ludu Bożego, pamiętajmy. Bóg wykorzystał ten ruch po prostu ludzkich mas do realizacji swojego planu wobec ludu Bożego i reszty świata. Według zasady z Psalmu 76:11, że gniew człowieka będzie chwalił Boga. Zło, jakie popełnia człowiek, Bóg potrafi wykorzystać, wpleść tak w swój plan, że ostatecznie jakieś z tego wyniesie, wyprowadzi się dobro, co wcale nie usprawiedliwia tego zła, tego grzechu, tego gniewu. To jest tylko geniusz Boga, który potrafi to wykorzystać, a to w żadnym stopniu nie usprawiedliwia tych, którzy takie rzeczy źle, złe, różne czynią. I werset 17, który zajmie nam troszeczkę najwięcej, ale jest dobrze, bo powinniśmy się bez problemu wyrobić. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i ma świadectwo Jezusa. Zacznijmy od określenia reszta jej potomstwa. Tak? Smok zawrzał gniewem na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa. Bo do tej pory chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta kobieta miała więcej niż tylko jedno dziecko. Pozostali z jej potomstwa, dosłownie pozostali z jej nasienia. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że ta kobieta, bo to jest ta sama kobieta, która na początku rozdziału 12 pojawiła się jako wielki znak na niebie. Kościół Chrystusowy z czasów naszego Pana, z pierwszego Adwentu. I ona miała urodzić dziecko, na które czyhał ten smok, no i urodziła, bo tak jak powiedzieliśmy, to dziecko okazało się papiestwem, zostało porwane, no papiestwo pochodziło z ruchu Kościoła z czasów pierwszego przyjścia. Ale okazuje się, że po porwaniu tego chłopczyka do nieba, po urośnięciu przez tego chłopczyka do męża już grzechu i do jego rządów laską żelazną wobec wszystkich narodów Europy, gdzie narzucał im swoją wolę i bardzo niemiłosiernie ich traktował, okazuje się, tak, zgodnie z wersetem 17, że ona miała jeszcze inne potomstwo. Całe szczęście, że to nie było jej jedyne dziecko, które się z niej powstało. Był oczywiście ten chłopiec, to było dziecko odstępcze. To było dziecko nie w charakterze matki. Matka musiała nawet uciekać, gdy ten chłopczyk, jej syn, poszedł do nieba. Dlaczego ona razem z nim tam się nie znalazła? Dlaczego ona musiała uciekać? I tu mamy powiedziane w tym wersecie, że to potomstwo, prawda, to potomstwo, nie ten chłopiec z piątego wersetu, ma inne zupełnie cechy. Bo jak to potomstwo jest tutaj opisane? Mamy dwie informacje. Szczegą przykazań Bożych i mają świadectwo Jezusa. Szczegą przykazań Bożych, czyli nauk Bożych. W Ewangelii Jana 14 możemy sobie przeczytać słowa naszego Pana. Zajrzyjmy. Jana 14, 21 do 24. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. tak powiedział nasz Pan, o różnicy między Jego dziećmi, którzy Go miłują, i tym, którzy Go nie miłują. Przestrzeganie lub nieprzestrzeganie przykazań Bożych to jest ten klucz. Dlatego tu mamy powiedziane, że ta reszta jej potomstwa jako swoją pierwszą cechę miała to, że przestrzegała przykazań Bożych. Ale jeszcze jest druga cecha. Mają świadectwo Jezusa. Tu mamy komentarz, ja już przeczytałem tak, jak powinno być. Mają oni świadectwo Jezusa, bo Biblia Warszawska podaje, że trwają przy świadectwie o Jezusie. To nie jest właściwe tłumaczenie. Można sobie spojrzeć do wielu innych tłumaczeń, chociażby wszystkich przekładów Biblii Gdańskiej. Mamy tam jest tłumaczenie, mają świadectwo Jezusa i o to chodzi. A mieć świadectwo Jezusa może oznaczać dwie różne rzeczy, obydwie logiczne. Jeśli się ma świadectwo Jezusa, to po pierwsze postępuje się jak Jezus i to jest świadectwem, potwierdzeniem związku danej osoby z Jezusem, tak? Masz świadectwo Jezusa, bo postępujesz tak jak On. O, zamknąłem Jana za wcześnie, a mógłbym teraz jeszcze go zacytować, więc wrócę sobie do Jana. Jana 13:35. Tak nasz Pan powiedział. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A Rzymian 8:9, bo to nie tylko nasz Pan tak mówił, możemy to także zobaczyć w listach apostołów. Rzymian 8:9, to tam przeczytamy tak. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Czyli mieć świadectwo Jezusa, to jest jedno znaczenie, postępować jak postępował Jezus. I to jest świadectwem związku z Jezusem. A drugie znaczenie, mieć świadectwo Jezusa, to głosić to świadectwo, które On głosi. Głosić te same nauki. W takiej formie, w jakiej podał je Jezus, czy Bóg, czy ktokolwiek inny związany z Biblią, a użyty przez Boga do spisania Jego słów pod natchnieniem. Innymi słowy, te dzieci z innego potomstwa nie robią ze świadectwem Jezusa tego, co robi ogromna większość chrześcijan. A co robi ogromna większość chrześcijan ze świadectwem Jezusa? Dowolnie je zmienia. Według własnego życzenia. Objawienie 22, 18 i 19 mówi, jak bardzo jest to poważnym grzechem. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś coś ujmie ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Zero dodawania, zero ujmowania. Jak ktoś coś tylko zmienia, powie, ja tylko zmieniam, nic nie ujmuje, nic nie dodaje. Każda zmiana jest dodawaniem albo odejmowaniem, bo jeżeli coś zmieniasz, to znaczy, że opuszczasz coś, co jest w Biblii, chociażby mały fragment, a na jego miejsce wprowadzasz coś własnego. Także nawet zmiana, jak ktoś coś zmienia, to musi w ramach tej zmiany coś opuścić, coś dodać, albo ewentualnie tylko opuścić, albo tylko dodać, a resztę może bazować na tym, ale coś doda, co zmieni postać, tak, kształt nauki biblijnej. Słowa tego wersetu, tak, tego wersetu 17 o tym drugim potomstwie, to kolejny dowód, że wierni to nie są ci pokazani w chłopcu z wersetu 5, porwanym do tronu Boga i rządzącym później narodami laską żelazną, lecz niewiasta, tak, lecz że dzieci Boże, to jest ta niewiasta, która musiała uciekać na pustynię i ta reszta jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i ma świadectwo Jezusa. Gdyż to właśnie ci drudzy, ta niewiasta i ta reszta potomstwa, a nie klasa chłopca tych przekazań strzeże i to nie klasa chłopca, tylko ci drudzy mają świadectwo Jezusa. Sami natomiast są ścigani przez smoka, tępieni przez smoka, czyli przez świeckie władze chrześcijańskiej Europy na usługach papiestwa. Do roku 1799, do czasów rewolucji francuskiej i Napoleona, który zniszczył tą potęgę, te potężne wpływy papiestwa na Europę. Logika i historia podpowiadają, że ta reszta potomstwa nie zaczęła być prześladowana dopiero po rewolucji francuskiej. Bo to pisze, jakby poszedł, i żeby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Nie została prześladowana dopiero po rewolucji francuskiej i po zakończeniu się 1260 lat tej świeckiej dominacji papiestwa, świeckiego wpływu papiestwa, lecz że była prześladowana od samego początku. Od Jezusa. Bo dlaczego już miałaby być nieprześladowana, skoro była w duchu matki? Najpierw były to prześladowania smoka w postaci świeckiego Rzymu pogańskiego, który, jak mówiliśmy, czyhał na to, co się miało z niewiastę narodzić. A gdy urodził się chłopczyk, papiestwo, którego nie było, poczęły prześladować, bo realizowało linię szatana, smok jako władza świecka, ale już Rzymu chrześcijańskiego, zwrócił swoją wrogość, zawziętość na prawdziwych potomków tej niewiasty, na to inne potomstwo, które przecież cały czas równolegle było, którzy protestowali przeciwko wypaczaniu prawdy i sprawiedliwości. To była ta reszta potomstwa niewiasty. Ona nie zniknęła na okres 1260 lat i nie pojawiła się dopiero w czasach mniej więcej rewolucji francuskiej. Ona była cały czas. To był ten Eliasz, który musiał uciekać nad strumyk, to wdowy Sarepcie Sydońskiej, żeby jakoś przetrwać, żeby jakoś przeżyć, żeby nie zostać zniszczonym przez klerykalizm, absolutyzm papiestwa i to, co papiestwo wyprawiało. Bo tak to chyba można określić. Zgodnie z tym 12 rozdziałem, ta niewiasta, ta kobieta, miała mieć te dwa rodzaje potomstwa. Tego odstępczego chłopca i to drugie potomstwo, które miało jego cechy. Już cytowałem gdzieś tam na początku tej serii, ale zacytuję raz jeszcze, bo to warto przypomnieć. 2 Tesaloniczan 2:3 to miało tak, to odstępstwo, które miało przyjść. Niechaj nikt z was w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. To miało się objawić, to jest ten jedno potomstwo. I drugi rodzaj potomstwa, które też cały czas było równolegle, tylko było, że tak powiem, tępione, prześladowane. Najpierw przez Rzym pogański, który te wszystkich chrześcijan jako chrześcijan prześladował, a później przez Rzym chrześcijański. W pierwszym liście Jana, który też był cytowany, ale znowu powtórzę, bo w tym miejscu chyba wypada. 1 Jana 2:18-19. Co tu czytamy? Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. I teraz zauważmy w wersecie 19, jak on opisuje tych swoich niby braci, tych innych, którzy mają tą samą matkę. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Zresztą to każdy wie logicznie, że władze, jak jakieś ruchy takie powstają, to potem w ramach tego ruchu, bardzo nawet czystego, robią się różne dwa nurty, czasami więcej niż nawet dwa nurty, i następuje wypaczanie tych pierwotnych zasad, które legły u podstaw takiego czy innego ruchu. To, że werset 17 objawienia 12 wspomina o tym tutaj dopiero teraz, tak po zakończeniu 1260 lat tej władzy papieska, dominacji jego w świecie, zapewne ma na celu podkreślenie, że pomimo pozbawienia władzy papieństwa, tak, tej władzy świeckiej przez Napoleona, prześladowania prawdziwego kościoła trwały nadal. Smok w dalszym ciągu kontynuował prześladowanie prawdziwych dzieci bożych, gdyż szatanowi nie chodziło o zwalczanie tych pokazanych chłopców, tak, tych w człowieku grzechu na niebie, lecz szatanowi zawsze chodziło o zwalczanie tych prawdziwych dzieci bożych, prawdziwych naśladowców Jezusa, którzy zawsze byli głównym obiektem jego nienawiści i celem jego ataków. A co tak bardzo rozgniewało smoka, a jednocześnie pomogło niewieście? Wchłonięcie powodzi prawd przez społeczeństwa Europy. Ta ogromna rzeka praw, wypuszczona, równość, wolność, braterstwo, te wszystkie te trzy podstawowe idee zostały przyjęte przez społeczeństwo. Ziemia to wypiła, ziemia to wchłonęła. I ponieważ ziemia, narody Europy wchłonęły to, zamiast przywrócić, tak, nie udało się przywrócić zniewolenia, które było przed rewolucją francuską. Nie udało się ponownie poddać społeczeństwa papiestwu i ustanowionym przez niego władcom. Na co liczył szatan? To był jego zamiar, to był jego cel w wypuszczeniu tak dużej ilości postępowych idei w rewolucji francuskiej. Zamiast tego w poszczególnych krajach europejskich zaczęły powstawać parlamentarne formy rządu. Parlamentarne, czyli reprezentujące narody poszczególnych krajów. mocno ograniczając lub całkowicie blokując wpływy papiestwa na państwa Europy. Bo do tej pory było tak, że Europą rządzili królowie, tyrani. Najczęściej byli to tyrani. To byli tyrani, przestępcy, którzy według standardów dzisiaj powinni odpowiadać za przestępstwo ludobójstwa. Najczęściej byli to tyrani, na których można było łatwo wpływać. Papiestwo na tych tyranów łatwo wpływało. Gdyby byli nieposłuszni, łatwo ich mogło też usuwać i usuwało, napuszczając na nich ich własne narody albo ościenne narody sąsiednie. No, brudna polityka, dyplomacja Watykanu działała, żeby zrobić jakąś koalicję, jakąś klikę, jakąś bandę, która rzuci się na nieposłusznego króla, gdyby się takowy odważył znaleźć. I poprzez tych większych lub mniejszych tyranów papiestwo wpływało na społeczeństwa Europy. Namaszczało tych tyranów do rządzenia nad tymi narodami, dawało im boskie prawo królów same dla siebie miało boskie prawo kleru i no jeszcze arystokracji też nie zapomniano, boskie prawo arystokracji i takimi trzema zgubnymi błędami, które były akceptowane przez narody przez długie, długie, długie lata, jechało. Jechało na bazie tych błędnych trzech głównych doktryn, powołując się na Boga jako tego, który ten porządek sankcjonuje, który jest jego źródłem i autorem. Jeszcze jeden cytat o tej rewolucji francuskiej, bo trudno ją przycenić. To będzie zwykła encyklopedia PWN. Idee przenoszone przez wojska francuskie burzyły feudalny porządek i przygotowywały jego ostateczny upadek. We wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego rewolucja francuska wniosła postępowe wartości do dziejów rozwoju społeczeństw. Koniec cytatu. Najważniejsze jest jednak to, czego rewolucja francuska dokonała dla ludu Bożego. Pamiętajmy, że prawdziwa historia tego świata, ale ta prawdziwa historia tego świata to historia klas ludu Bożego, wybieranego w wieku Ewangelii. Cała świecka historia jest podporządkowana historii ludu Bożego. Historycy świeccy nie mają o tym żadnego pojęcia. Nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, ale tak jest. Rewolucja francuska nigdy nie miałaby miejsca, gdyby nie lud Boży. Gdyby nie kobieta, gdyby nie kościół protestujący przeciwko błędom papiestwa, gdyby nie reformacja, która pokazała ten protest i dokonała wielkiego rozłamu w chrześcijaństwie, no i w dużym stopniu odcięła papiestwo od wpływów na wiele, wielu krajów europejskich. Może tak zwana zachodnia Europa, nawet dzisiaj to jest Europa protestancka, a nie katolicka. Najczęściej. A czego ta rewolucja francuska dokonała dla tego ludu Bożego, dla dzieci Bożych? Mówimy, że najważniejsze to, co ona dokonała dla ludu Bożego. A dokonała co? Uwolniła prawdę od dalszego deptania jej przez papiestwo. Powtórzę raz jeszcze, bo to bardzo ważne. Rewolucja francuska uwolniła prawdę od dalszego deptania jej przez papiestwo. Albo zablokowała papiestwu dalsze deptanie prawdy. Lud Boży zaczął bowiem być przygotowywany na ruchy adwentystyczne i ruchy drugiego adwentu naszego Pana. Do tego celu była potrzebna Biblia. Jak Jezus mógł wrócić i rozpocząć żniwo wieku Ewangelii, jeśli Biblia nie istniała? Nie było jej tłumaczeń na inne języki. Nie było nawet jej po łacinie za bardzo dostępnych. Była tylko i wyłącznie dostępna dla kleru tego wyższego. A jeśli chodzi o dostęp mas, to ten kler katolicki, znowu kościół katolicki, papiestwo, bardzo, bardzo się starało, żeby nie doszło to do zwykłych ludzi. Palili na stosach egzemplarze biblijnych, Biblii, które się ukazywały. Mordowali tłumaczy, drukarzy, dystrybutorów. Dzisiaj tego pewnie się wstydzą, nawet, ale o tym po prostu lepiej nie wspominają, ale mogliby przynajmniej wytłumaczyć, dlaczego tak robili. Jak Kościół Chrystusowy może palić Biblię i mordować tych, którzy chcą ją tłumaczyć, drukować i rozprowadzać. W 1804 roku, czyli zaledwie 5 lat po upadku tej świeckiej władzy, dominacji papieskiej, powstało w Anglii Brytyjskie Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. A celem tego towarzystwa było wydawanie Biblii w językach narodowych. I co ważne, bez dominacyjnych i sekciarskich komentarzy i uwag. Tak jak Biblia została przez Boga podana, tak my ją wam dostarczymy. Jeszcze przetłumaczymy na wasze różne rodzime języki, żebyście mogli czytać po swojemu, sami u siebie. Tak jak została ona podana. bez dominacyjnych, denominacyjnych i chrześcijańskich komentarzy i uwag, które wiadomo od razu mogą sterować. Taki komentarz do różnych wersetów może już pokazywać, jak należy je najczęściej błędnie rozumieć. Bo taka jest większość komentarzy, szczególnie komentarze historyczne, geograficzne, takie naukowe, okej. Ale jeżeli pojawiają się teologiczne komentarze przy różnych fragmentach Biblii, no to wiadomo, że one są podporządkowane wyznaniu tych, którzy takie komentarze dają. Jak on rozumie, tak on w tym kierunku kieruje uwagę czytelnika. Jakże tutaj chciałbym zwrócić uwagę na co? Jak bardzo jest wymowna zbieżność między okresem dominacji papiestwa w Europie, 1260 lat, od 539 do 1799, a okresem pozostawania przez Biblię niedostępną dla ludzi. Bo Biblia była niedostępna dla ludzi, była zamknięta w workach martwych języków też przez 1260 dni, czy też tyle samo lat. Czy nie ciekawa zbieżność? Dominacja, świecka dominacja papiestwa 1260 lat. Brak dostępu do Biblii 1260 lat. Zobaczmy objawienie 11 rozdział 3 i 4. Tam jest ona porównana do świadków, tak? Dwóch świadków, którzy byli odziani w wory i prorokowali przez 1260 lat. Ale byli w workach, w martwych językach. Niedostępni dla społeczności. Kto potrafił martwymi językami się posługiwać? Tylko nieliczni z kleru, to ci wyżsi, bardziej uczeni i dla swoich własnych potrzeb. Najczęściej nieuczciwych potrzeb. Najczęściej dla potrzeb utrzymania swojej władzy absolutnej nad innymi i tak i interpretacji nauk Boga będą własnego uznania. Nikt nie mógł nawet odwołać się do Biblii, żeby jakiś cytat dać, tak jakby dzisiaj, że to nieprawda. Nie miałeś w ogóle dostępu. A, czyli czytam, trzeci i czwarty, bo chyba nie przeczytałem. I dam dwóm moim świadkom moc i będą odziani w wory. Prorokowali przez 1260 dni. Jak można prorokować, być w ubranym worku? No, to sobie możemy wyobrazić. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi, dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. To mamy porównanie ich, tych dwóch świadków, także do dwóch drzew oliwnych, do dwóch świeczników, jako źródła światła, źródło Ducha Świętego. Bo tam w Biblii, w Starym Nowym Testamencie jest jedno i drugie. Tam jest Duch Święty, tam jest prawda, która prowadzi do nabierania tego Ducha Świętego. I jak się okazuje, 1260 dni, dokładnie tyle samo, ile trwała świecka dominacja papieży, ci dwaj świadkowie byli odziani w wory i tak sobie prorokowali, czyli prawie nie prorokowali, zablokowani. I w końcu prawda po rewolucji francuskiej przestała być deptana. Rok 1804, pierwsze towarzystwo biblijne brytyjskie, to dzisiaj istniejące i chyba ona ma największe zasługi, jeśli chodzi o dystrybucję Biblii na cały świat. W końcu prawda przestała być deptana. Przestała być tłamszona, ograniczona, rozpraszana, tak, rozwijana, rozmydlana przez papiestwo, gdyż minął czas tolerowania tego przez Boga. Bo jak już wspomniałem, zbliżał się drugi adwent naszego Pana i żniwo w jego Ewangelii. Rozpraszania prawdy, niszczenia prawdy mamy jeszcze bardzo ładnie zapisane w Daniela 12:7. Odwołamy się tam teraz. Daniela 12:7. Tam się znajduje odpowiedź na pytanie Daniela z wersetu 6 o koniec dziwnych rzeczy. Bo tam Daniel widział różne rzeczy i chciałby się dowiedzieć, kiedy będzie ich koniec. Jak i w te rzeczy, które Bóg mu w widzeniach pokazywał. No i w końcu w tym wersecie 7 otrzymuje odpowiedź, która jest dla nas bardzo ciekawa. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. A gdy dopełni się rozbicie ręki ludu świętego, wtedy się to wszystko wypełni. Czyli nawet znowu mamy, że będzie trwało to przez dwa czasy, i tak? Czas, dwa czasy i pół czasu, znowu 3,5 roku, 1260 dni jest 3,5 roku. I to najciekawsze, a gdy się dopełni rozbicie ręki ludu świętego. Za chwilę podam jeszcze inne tłumaczenia tego fragmentu, dopełni się rozbicie ręki ludu świętego. Biblia Warszawska tego tak nie podaje, jak ja tutaj przeczytałem, to już jest poprawione tłumaczenie. I teraz zobaczmy, jak inne tłumaczenia mówią o końcówce wersetu 7. Ewangeliczny Instytut Biblijny EIB. Mówię o samej końcówce siódmego wersetu. Nastąpi on o wyznaczonym czasie, czasach i połowie czasu. Wszystko dopełni się wtedy, gdy dopełni się rozproszenie mocy świętego ludu. I to okazuje się, jak z tego co widzę, najlepsze polskie tłumaczenie. Wszystko to się dopełni wtedy, gdy dopełni się, to skończy się, rozproszenie mocy świętego ludu. Czyli coś jest mocą świętego ludu i coś jest rozpraszane jako moc świętego ludu, ale będzie się, przyjdzie czas, że skończy się to rozpraszanie. Skończy się niszczenie tejże mocy świętego ludu. Biblia Warszawska mówiła tak, jest to błędne tłumaczenie, ale czytam. Będzie to trwało czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu, no to wiadomo, to się zgadza, ale teraz. A gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Nie jest w ogóle powiedziane, co ma być zniszczone, gdy doszczętnie będzie zniszczona, nie wiadomo, co ma być zniszczone, a jeżeli dopowiemy, że moc, tak, że moc ma być zniszczona, no to otrzymamy nieprawdę. Gdyż miało się skończyć, dopełnić, tak, niszczenie mocy ludu Bożego. Miało być przerwane niszczenie mocy ludu Bożego, a to mocą ludu Bożego jest prawda. Nic innego jak prawda jest tą mocą ludu Bożego. Ona była niszczona, deptana, rozpraszana, rozmydlana. I miało się jej niszczenie skończyć, a nie ona sama. Bóg nigdy nie pozwoli, żeby prawda, którą on podał dla jego ludu, została w 100% całkowicie zniszczona. Nie ma nic. Zniknęło wszystko. Pozwala na jej niszczenie i kiedyś niszczenie miało się skończyć. Ulepszony Biblia Gdańska, też błędnie tłumaczę, ale przeczytam. Będzie to czas, czasy i połowę czasu. I gdy doszczętnie rozproszy siłę świętego ludu, UBG już mówi, co będzie rozproszone, rozproszy doszczętnie siłę świętego ludu, wtedy się to wszystko wypełni. Nieprawidłowe tłumaczenie. Siła ludu Bożego nie będzie doszczętnie rozproszona. Siłą ludu Bożego jest prawda zawarta w Biblii. I kody przeczytam. One mówią nieco inaczej, ale też poprawnie. Ale nieco słabiej, gorzej niż ten E i B. Do czasu ustalonego, czasów ustalonych i połowy. A gdy dopełni się rozbicie ręki ludu świętego. Ja tak przed chwilą czytałem sam, prawda? Gdy dopełni się rozbicie ręki ludu świętego, wtedy wypełnią się te wszystkie rzeczy. Zauważmy, że E i B mówi, że się skończy rozproszenie mocy świętego ludu, a tu się miało skończyć rozbicie ręki. Nie wiem, jak jest w oryginale hebrajskim. Wiem, ręka jest symbolem mocy. To znamy tą symbolikę. Więc nie wiem, czy hebrajski oryginał mówi o mocy, czy o ręki. O ręce, przepraszam. Kody tłumaczą rękę. E i B mówi o mocy. Być może podstawiając, wiedząc, że ręka to moc, podstawia to moc, ale czy będzie ręka, czy będzie moc, na jedno wychodzi, bo ręka jest symbolem mocy. I dobrze mówią kody, gdy dopełni się rozbicie ręki ludu świętego. Czyli gdy skończy się rozbijanie ręki, czyli mocy ludu Bożego. Prawdy, która jest zawarta w Biblii. I takie też są fakty. Takie są też fakty. Po roku 1799 prawda Biblii już nigdy nie była deptana tak, jak przez wieki deptało ją papiestwo. To było coś niebywałego, jak papiestwo deptało prawdę Biblii i Biblię. Od roku po roku 79, 1799, po upływie 1260 dni, miało się skończyć rozpraszanie, rozbijanie mocy świętego ludu. Prawdy Boga zawartej w Biblii. Wręcz przeciwnie. Zamiast nabyć tłamszona, prawda po roku 1799 coraz bardziej się rozwijała. Przybywało jej coraz bardziej. A główne etapy tego przybywania tej prawdy, tak po tym roku, to wymienię tylko etapy podstawowe, rok 1804, początek powstawania towarzystw biblijnych i otwieranie dostępu dla Biblii w wielu, wielu narodowych językach, mało tego, w wielu, wielu dialektach, nawet wewnątrz narodowych języków. Rok 1829, ruch Millera, który zwrócił uwagę na w ogóle ideę powrotu naszego Pana na ziemię. Do jego czasu chrześcijaństwo nie żyło ideą powrotu naszego Pana, ale ponieważ nasz Pan miał niebawem wrócić, przez Millera została zwrócona uwaga chrześcijan, tych, którzy czuwali, którzy wyglądali powrotu naszego Pana, została zwrócona idea, o której zapomniało chrześcijaństwo. Rok 1844, ruch adwentyzmu, chronologia, zawód tego roku, bo Miller, prawda, wyliczył na ten rok powrót naszego Pana i Kościele, nie stało się, ale zainteresowanie zostało, powstało w tymże ruchu na ten temat. Rok 1836 pojawia się tak zwana oczyszczona świątnica, czyli grupa ludu bożego, która została oczyszczona z głównych błędów nominalnego chrześcijaństwa, tych średniowiecznych. I ta oczyszczona świątnica później przeszła w ruch parozyjno-epifaniczny. I ta oczyszczona świątnica trwa do dzisiaj. W postaci tych, którzy nie zgadzają się na to, żeby stać się członkami jakichś ziemskich kościołów, denominacji czy ruchów, która nie pozwala sobie wszczyknąć błędu do praw, jakie Pan podał, przez swoje narzędzia w procesie dotychczasowego oczyszczania prawdy z błędu. Rok 1874 i początek ruchu paruzyjnego, ogromny skok do przodu w boskim planie, w ogóle pojawiło się coś takiego jak boski plan, który systematycznie został przedstawiony, wyłożony i może stanowić podstawę do na przykład kursów na uczelniach. Rok 1914, ruch epifaniczny i dla ludu bożego kolejny postęp prawdy na czasie w trakcie obrony atakowanej prawdy paruzyjnej. A w świecie, rok 1914, to rozpoczęcie odbierania władzy rządom pogan, tak zwany koniec albo koniec tak zwanych czasów pogan. Przez obalanie rządów pogan zaczęło się od likwidacji tyranii rządzących rodów o błękitnej krwi w trakcie I wojny światowej. Królowie, ci tyrani, namaszczani przez papieży do tej pory na wodzów w swoich krajach, żeby ich gnębili, ci tyrani rozpoczęli pierwszą wojnę światową tylko po to, żeby kosztem ogromu cierpień zwykłych ludzi, mas ludzkich, utrwalić na kolejne stulecia swoje trony, zachować swoją władzę na tych tronach i móc w dalszym ciągu uciskać tych biedne masy. W boskiej opatrzności pierwsza wojna światowa wzniecona przez nich, nie przez masy, przez nich, przez tych tyranów, wzniecona po to, żeby utrwalić na jeszcze długie, długie stulecia ich władzę, w boskiej opatrzności przyniosło to odwrotny skutek od zamierzonego. I rok 1954. Koniec czasu końca i koniec wyszukiwania klas wyborczych wybranych z jego Ewangelii. Początek Bazylei jako okresu, początek zbadania pierwszych jednostek w obozie, który to obóz niebawem przejdzie w obóz wieku tysiąclecia, a w nim znajdzie się już cała ludzkość wyprowadzana z grobu w celu restytucji powrotu do doskonałości i z możliwością wejścia do Królestwa Bożego po małym okresie. Tak kończy się nasza seria o objawieniu 12 rozdziale, narodzinach i rozwoju Antychrysta. Mam nadzieję, że poznaliśmy i trochę z historii świeckiej i trochę poprawiliśmy zrozumienie tego, co objawienie, przynajmniej w 12 rozdziale, no i wielu różnych innych fragmentach Biblii, które przywoływaliśmy po drodze, podaje na ten temat. Niech Pan to błogosławi te myśli dla nas wszystkich.